Rozdział 15. Relacje osobiste. Omijanie kropli deszczu. Ważnym czynnikiem wpływającym na pożądane podejście negocjacyjne jest to, jakie relacje łączą cię z oponentem. Inaczej negocjuje się z kimś, kogo spotykasz po raz pierwszy w życiu, a inaczej z kimś, z kim łączą cię wzajemne zobowiązania. Od tego zależy twoja definicja zwycięstwa. Załóżmy, że chcesz sprzedać samochód. Inaczej będziesz negocjować ze swoim ulubionym bratankiem, a inaczej w komisie samochodowym z obcym człowiekiem, noszącym 3 złote naszyjniki i podróbki drogich butów. Ponieważ nie ma 2 takich samych relacji międzyludzkich, nie istnieją 2 identyczne sytuacje negocjacyjne. Jeśli jesteś przekonany, że oponent będzie wyjątkowo wymagający, ty także zażądasz więcej. A gdy wychodzisz z założenia, że druga strona będzie grać czysto, przedstawisz żądania bardziej umiarkowane. A co się stanie, jeśli nie ma jeszcze żadnych relacji? Co zrobisz w takim przypadku? Czy przedstawisz umiarkowane żądania, zakładając, że druga strona odwzajemni się przyzwoitością? A co będzie, jeśli pomylisz się co do oponenta i przedstawiając umiarkowane żądania, jedynie pozbawisz się rezerwy? Na scenie. Pomyśl o kimś, kogo znasz. Niech to będzie ktoś spoza kręgu twoich domowników. Może to być na przykład kuzyn, osoba, z którą jadłeś wczoraj lunch, albo twój poprzedni oponent w negocjacjach. To może być nawet twój sąsiad. Nazwijmy tę osobę Bill. Przeanalizujmy scenkę sytuacyjną, która pokazuje, jak relacje osobiste wpływają na przebieg negocjacji. Rzecz dzieje się w więziennej celi. Kurtyna idzie w górę. Na scenie widać ciebie w celi. Aresztowano cię za napad z bronią w ręku. Jesteś winien zarzucanych ci czynów. Powiedziano ci, że twój wspólnik Bill przebywa w innej celi. Na scenę wkracza pani prokurator. Mówi ci, że nie ma mocnych dowodów i nie chce zamykać sprawy z tym, co ma. Składa wam ofertę. Osobno tobie i osobno Billowi. Oferta pani prokurator. Jeśli każdy z was się przyzna, to ty spędzisz w więzieniu 10 lat i Bill spędzi w więzieniu 10 lat. Jeśli przyznasz się, a Bill będzie milczał, to ty nie posiedzisz wcale. Bill zaś spędzi w więzieniu 20 lat. Jeśli obaj będziecie milczeć, to ty spędzisz w więzieniu 3 lata i Bill spędzi w więzieniu 3 lata. Jeśli Bill się przyzna, a ty będziesz milczał, to ty spędzisz w więzieniu 20 lat, Bill zaś będzie wolny. Dylemat więźnia. Co zrobisz? Będziesz milczał, wierząc, że Bill także nic nie powie? Strategia optymalna, tylko po 3 lata więzienia dla każdej ze stron? Czy przyznasz się do wspólnej winy, licząc, że Bill będzie milczał? Strategia oportunistyczna. Jeśli się uda, to wyjdziesz na wolność. Twoja decyzja zależy wyłącznie od tego, jak odczytujesz charakter Billa, jego osobowość i potrzeby. Możesz to odczytać tylko dlatego, że wcześniej łączyły cię z Billem określone relacje. Jeśli znasz Billa pobieżnie, istnieje duża szansa, że twój osąd okaże się fałszywy. Jeśli znasz Billa od dawna i łączy cię z nim bliska więź, możesz przewidzieć jego zachowania bardziej trafnie. Gdy następnym razem spotkasz osobę, która odegrała w tej scenie rolę Billa, pokaż jej ten scenariusz i tabelę z liczbą lat w więzieniu przy każdym wariancie, a przekonasz się, jak dobrze znacie się nawzajem. Rodzina i przyjaciele. On ma kopalnię złota, a ja mam szyb. Tytuł piosenki Jerry'ego Reeda. Mój partner z kancelarii, Fred Glassman, jest doskonałym prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych. Ma talent. Zamyka spektakularnym sukcesem jedną sprawę po drugiej. Kiedy przychodzi do targowania się, Fred jest niezrównany. Jest rozchwytywany przez klientów, którzy chcą płacić możliwie najniższe alimenty, ograniczyć do minimum pozostałe zobowiązania wobec dzieci i wyciągnąć z podziału majątku ile tylko się da. Jednak Fred już nie prowadzi spraw tylko po to, by zdobywać punkty. Powie ci, że stał się bardziej wrażliwy na relacje osobiste i pojmuje wydajność nieco inaczej niż wcześniej. Jego klienci są bardziej szczęśliwi, a on dostaje znacznie mniej telefonów od osób zaczynających rozmowę od: mam problem, moje dzieci nie chcą mnie widzieć, już nie jestem częścią rodziny, albo moja rodzina mnie wywłaszczyła. Rozwodzący się ludzie często robią sobie nawzajem złośliwości. Jednak Fred wie, że to, komu dostanie się stół jadalny z krzesłami, nie jest tak ważne jak rodzinne relacje. Prawdziwym zaś celem jest zakończenie związku małżeńskiego w pokojowych relacjach, a nie to, by jak najniżej wycenić domowe urządzenia, meble, samochód i alimenty. Fred nauczył się, że zwycięstwo można definiować bardzo różnie. Teraz wie, że choć współmałżonkiem jest się tylko do chwili rozwodu, to eks-żoną albo eks-mężem jest się do końca życia. Wie również, że relacje osobiste pomiędzy przyjaciółmi, wspólnikami, członkami rodziny czy w rozwodzącym się małżeństwie są warte tego, by negocjować je po ludzku. Myślisz, że to pustosłowie? Nasza kancelaria obsługiwała rozwód Muhammeda i Weroniki Ali. W dniu, w którym podpisywaliśmy dokumenty, Muhammad w geście podziękowania naszkicował dla naszego personelu rysunki. Następnego dnia Weronika Ali w programie Good Morning America opowiedziała całemu krajowi o swoim rozwodzie marzeń. Trylogia wykonawcy. Gdy rozpoczynasz negocjacje, czasami nie ma żadnych relacji z drugą stroną. Wówczas musisz nawiązać nową relację w trakcie negocjacji. Tom pierwszy. Chcesz zbudować dom. Wykonawca budowlany, z którym negocjujesz, jest pod kreską. Jest gotów przyjąć zlecenie nawet wtedy, gdyby miał na tym stracić, inaczej jego pracownicy byliby bezczynni. Zastanawiasz się, dlaczego siła wyższa wyświadcza ci tak wielką przysługę. Co zrobisz? Postawisz wykonawcy trudne czy umiarkowane warunki? Ja postawiłbym warunki umiarkowane. Tom drugi. Chcesz kupić sprzęt budowlany. Wykonawca budowlany, od którego zamierzasz kupić sprzęt, jest pod kreską. Desperacko potrzebuje gotówki, więc bardzo zależy mu na natychmiastowej sprzedaży wyposażenia. Jako kupujący sprzęt nie masz powodów, by pobłażać wykonawcy. Zalecam więc opcję oportunistyczną. To może być okazja, jaka się już nie powtórzy. Różnica pomiędzy pierwszą i drugą sytuacją jest taka, że w pierwszym przypadku negocjacje są wstępem do nawiązywania długookresowych relacji. Zapytaj o to kogokolwiek, kto budował dom. Do najtrudniejszych negocjacji często dochodzi po zawarciu kontraktu. Dochodzi do zmian warunków kontraktu, modyfikacji projektu i opóźnień, a nierzadko klient wzywa wykonawcę do poprawienia zakończonego dzieła. Krótko mówiąc, pojawia się mnóstwo okazji, by wykonawca odzyskał marżę odebraną mu na etapie zawierania kontraktu. Dlatego w przypadku budowy domu dobrze jest mieć z wykonawcą dobre relacje. Natomiast w przypadku zakupu używanego sprzętu nie ma i prawdopodobnie nie będzie potrzeby korzystania z uprzejmości wykonawcy po zawarciu umowy, bez względu na to, czy kupujesz drewno na opał, czy coś na giełdzie rzeczy używanych, albo na stoisku ulicznym w Puerto Vallarta. To wszystko są przykłady tak zwanych transakcji typu popcorn deals, niepowtarzalnych umów o ograniczonym zakresie. Gdy w grę nie wchodzi nawiązanie trwałych relacji, jak najbardziej możesz dążyć do jednostronnej wygranej. Kiedy zostajesz zwycięzcą? Wtedy, gdy mówisz: zawrzemy transakcję, interesy z panem to przyjemność. Czy wtedy, kiedy oświadczasz: zawrzemy transakcję, spośród wszystkich tanich ofert pańska jest najlepsza? Odpowiedź zależy od tego, czy relacje nawiązane podczas negocjowania okażą się trwałe. Tom trzeci. Chcesz kupić dom. Wykonawca, z którym negocjujesz, jest pod kreską i chce jak najszybciej sprzedać dom, który kilka lat temu zbudował dla swojej rodziny. Tytuł własności przejdzie na ciebie po 2 miesiącach od zawarcia transakcji sprzedaży. Jako kupujący dom będziesz żądać zniżki maksymalnej czy umiarkowanej. Rozsądnie byłoby zająć stanowisko pośrednie pomiędzy sytuacją pierwszą, budowa domu, i drugą, oportunistyczne negocjacje przy zakupie sprzętu. Czasami danie oponentowi satysfakcji nie jest tak ważne jak doraźne zwycięstwo. W takim przypadku wygraną możesz zmierzyć tym, co wpada ci w ręce w chwili zawarcia transakcji. Jeśli stargujesz cenę zakupu domu do minimum i kupisz go zbyt tanio, oponent, jeśli dostrzeże lepszą możliwość, może spróbować unieważnić umowę. I prawdopodobnie to zrobi. Jako znawca w dziedzinie luk prawnych zapewniam cię, że nie ma umowy, której nie dałoby się unieważnić. W niektórych sytuacjach obie strony powinny wynieść z negocjacji więcej niż rany i siniaki. Czasami warto zostawić coś oponentowi po to, by złagodzić jego poczucie goryczy po transakcji. To coś odróżnia transakcje wspaniałe od tych, które wspominasz z poczuciem winy za wyciśnięcie z oponenta ostatnich soków. Nie z każdym negocjuje się tak samo. To, czy zamierzasz nawiązać z oponentem trwałe relacje osobiste, jest ważnym czynnikiem, który powinieneś rozważyć, formułując cel i sposób prowadzenia negocjacji.